środku dnia.
Paweł Kratkowski, Tomasz Jędraszczak, raz jeszcze witamy. W dniu, w którym w Poznaniu wielka impreza targowa Impact, to spotkanie dotyczące tego wszystkiego, co dzieje się w najnowszych trendach i w najnowszych działaniach związanych z światem nowoczesnym, informatycznym. Dużo by mówić, jest to ogromna impreza, naprawdę chyba największa impreza targowa w ogóle w Poznaniu w tej chwili z wszystkich imprez targowych. A nas interesuje dzisiaj bardzo sztuczna inteligencja w najróżniejszych wymiarach i w jej dostępności na co dzień. To jest coraz bardziej powszechne. Państwo nas tutaj atakują także informacjami, niektórymi pełnymi optymizmu i radości, a innymi takimi, które wywołują wręcz wizje katastroficzne przejęcia przez sztuczną inteligencję władzy nad człowiekiem. A my mamy gościa, jest nim pan profesor doktor habilitowany inżynier Krzysztof Walczak, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witam panie profesorze raz jeszcze.
Dzień dobry panu, dzień dobry.
Zapowiedzieliśmy państwu króciutko to spotkanie kilka minut temu. Z pewnością pan nieraz spotkał się z tymi wszystkimi przymiotnikami dotyczącymi tej nowej technologii, czy też tej nowej sztucznej inteligencji, jaka ona jest, albo z czasownikami, co ona zrobi z nas. Ale zacznijmy, co to jest w ogóle sztuczna inteligencja?
No, najbardziej ogólnie rzecz biorąc, sztuczna inteligencja to inteligencja, która jest realizowana nie tak jak normalnie mamy z tym do czynienia przez człowieka, przez umysł ludzki, tylko przez jakiś komputer, program komputerowy, który wykazuje pewne cechy inteligencji, czasami mniej, czasami bardziej zbliżone do tego, jak rozumuje człowiek.
Czyli nie rodzi się w biologicznych układach naszego mózgu, tylko
rodzi się w
technologicznie
i w oprogramowaniu komputerów.
Stworzonych przez człowieka.
Stworzonych oczywiście przez człowieka. Możemy wyróżnić bardzo wiele różnych rodzajów systemów sztucznej inteligencji, od rozpoznawania obrazów, które są bardzo proste, aż po takie systemy konwersacyjne, które w ostatnich miesiącach stają się coraz bardziej popularne, które dyskutują z człowiekiem w taki sposób, że w zasadzie trudno odróżnić to tego od prawdziwego człowieka.
Tak, gdybyśmy nie wiedzieli, to możemy się nie zorientować, że rozmawiamy z maszyną.
Tak, tak. To jest tak zwany test Turinga, prawda? Czyli test opracowany w latach 50. Zeszłego roku.
Turing kiedy już inni nawet używali tego określenia, bo kiedy zastanawiałem się nad tym boomem, możemy tak powiedzieć, informacji, ale także dostępu do działań sztucznej inteligencji, to kiedy się zagłębiłem, okazało się, że trochę mi się nie chciało wierzyć, mimo że no, wiemy, jak nauka działa i jak późno popularyzuje się pewne rzeczy, które już wcześniej były znane, no ale lata 50. to już było zdefiniowanie tego określenia sztuczna inteligencja de facto.
Tak, to już było zdefiniowanie tego określenia. Ludzie już wręcz zastanawiali się nad zagrożeniami wynikającymi ze sztucznej inteligencji. I tutaj Alan Turing, znany matematyk, informatyk brytyjski, był jednym z takich przykładowych pionierów, który na ten temat pisał. Natomiast co więcej, nie tylko w ogóle sztuczna inteligencja, ale wręcz takie systemy sztucznej inteligencji, jak dzisiaj są popularne, czyli sieci neuronowe, sięgają tak naprawdę lat 40., 50. Tylko one w tamtych czasach nie były jeszcze na tyle, komputery nie były tak zaawansowane, żeby te sieci mogły realizować jakieś praktyczne zadania.
I teraz mówi pan profesor do starszych, którzy mówią, no jak to, wtedy już były komputery, bo młodsi myślą, że zawsze były, prawda?
Tak. Tak, komputery były. No, pierwsze komputery były bardzo duże, były lampowe, były mechaniczne wręcz w ogóle pierwsze komputery. Jedna z pierwszych sieci neuronowych, przecież perceptron, tak, była zrealizowana za pomocą fotoelementów połączonych przewodami, które miały coś tam rozpoznawać. Za pomocą potencjometrów regulowało się wagi poszczególnych elementów tej sieci, tak jak się to dzisiaj robi, bardzo podobnie co do koncepcji.
A panie profesorze, czy ta inteligencja mechaniczna to na przykład coś, co miało ogromną wagę w czasie II wojny światowej i poznańscy matematycy i maszyna deszyfrująca? To jest jakiś rodzaj...
Komputery oczywiście, może nie takie jak dzisiaj rozumiemy, ale takie układy elektromechaniczne, które na przykład pozwalały szyfrować, no chociażby Enigma, prawda? No to jest bardzo duże znaczenie miały w przypadku komunikacji. Natomiast no nie były to jeszcze takie komputery elektroniczne, jak dzisiaj to rozumiemy, no i na pewno nie były to systemy sztucznej inteligencji.
One mechanicznie odtwarzały
to było
i
powtarzalne czynności pewnego cyklu działań.
Niewątpliwie jednak takie działania, tego typu myślenie doprowadzały do tego, żeby tworzyć systemy, które potrafią generować, tworzyć, analizować, prawda? Więc
ja pamiętam pierwszy raz o systemami sztucznej inteligencji, takich sieci neuronowych, to spotkałem się pod koniec lat 80., na początku lat 90., jak jeszcze byłem na studiach na Politechnice Poznańskiej.
Sieci neuronowe już wtedy.
Sieci neuronowe, mm-hmm. tak. I one były bardzo obiecujące, tylko ich uczenie było wiadomo, że trwałoby miliony lat w tamtych czasach, żeby uzyskać jakiś sensowny wynik tak naprawdę. Więc,
a teraz uczenie się jest przerażająco
szybkie, tak jak pan to powiedział. To
znaczy... Za chwileczkę wrócimy do rozmowy, ale teraz dzwoni pan Andrzej. 618-654-654. Przypomnę państwu numer telefonu. Panie profesorze, proszę uprzejmie założyć słuchawki. Dziękuję. Panie Andrzeju, zapraszam. No,
dzień dobry.
Dzień dobry.
No, bardzo ciekawy temat. I powiem tak, jestem, no, że tak powiem, usatysfakcjonowany tym, że ja tę sytuację o tym, że taka sztuczna inteligencja wysoko zaawansowana, to ja przewidziałem już tak dość dawno. I obawiam się jednej rzeczy, że za jakieś, powiedzmy, 20-30 lat to świat będzie wyglądał w ten sposób, że ludzie no nie będą w ogóle musieli pracować, nic nie robić. Będzie grupa bardzo, bardzo bogatych ludzi, którzy będą no, zawiadywać, że tak powiem, tym wszystkim. Będzie grupa informatyków, którzy będą tą, no bo to jednak trzeba jakoś zaprogramować chyba, prawda, tę sztuczną inteligencję. Jakoś te programy jakieś, ja się na tym za bardzo nie znam.
Czyli jakaś tak zwana, brzydko mówiąc, czapa, a potem
tak,
już
a reszta
ludzka czapka.
Będzie miała, że tak powiem, jakieś utrzymanie, jakieś wirtualne, że tak powiem, rozrywki. Jakieś, no,
czyli tego, chce pan powiedzieć, że ci ludzie będą niepotrzebni
będą
de facto,
tylko
tak?
Po to, żeby być w gotowości ewentualnie do jakichś prostych, nieskomplikowanych prac, na przykład wykopanie 20-metrowego rowu, jeżeli będzie taka potrzeba.
A no, maszyna też będzie... potrafi?
No tak, ale nie będzie się opłacało maszynę sprowadzać na 20 metrów machania szpadlem, nie? No i tak to przewiduję, to mnie troszeczkę przeraża. Pan profesor
ma rozwiać pana obawy, czy potwierdzić, jak pan sądzi?
No, mam nadzieję, że potwierdzi.
Oj.
Myślę i uważam tak, że,
ja mam nadzieję,
to,
że nie.
To jest wszystko w porządku, że to jest wszystko w porządku, tylko tyle, by się to nie dostało w ręce szaleńców.
A tu żadnych gwarancji nie ma, proszę pana.
A
tak ode mnie już
żadnych
powiem.
Żadnych gwarancji nie ma, prawda?
Dobrze.
Bo to może być koniec ludzkości po prostu.
Dziękuję
takie
panu bardzo. Czyli,
dziękuję,
czyli tutaj pan Andrzej wyartykułował te obawy, o których też wspomnieliśmy, że one towarzyszyły ludziom już od początków mówienia o sztucznej inteligencji, kiedy tak, ona tak. miała umiejętności no, niezmiernie maleńkie. Odbierzemy jeszcze jeden telefon, panie profesorze, i potem odniesie się pan do wypowiedzi pana Sławka teraz, tak? Panie Sławku, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Andrzej tutaj już zaczął o wszelkiego rodzaju takich niebezpieczeństwach. No ja powiem szczerze, że gdy usłyszałem o tym apelu Elona Muska, żeby zaprzestać prac nad tą sztuczną inteligencją, bo może coś się tam stać niedobrego, to tak od razu jak gdyby uderzył we mnie film tam z lat 80. Terminator. I powiem szczerze, że no, wielokrotnie jest tak, że w filmach pokazują rzeczy, które później się dzieją. No i obawiam się, że w tym kierunku to może iść. No zresztą wszelkie jakieś takie rzeczy, o których pan Andrzej też mówił, że maszyny mogą wszystko robić w przyszłości. No rzeczywiście tak może być, bo nawet jeżeli będziemy mieli do czynienia ze sztuczną inteligencją, to cóż za problem zrobić robota, który będzie robił wszystko, co jest w stanie człowiek zrobić. No i pozostaje jeszcze jedna taka wątpliwość no, nad tą sztuczną inteligencją, która po prostu ona no, ma ogromne możliwości uczenia się. Po prostu my jako ludzie nie jesteśmy w stanie ogarnąć takiej wiedzy, jaką w stanie jest ogarnąć taka sztuczna inteligencja, która będzie tylko ograniczona być może jakąś tam pamięcią, do której będzie miała dostęp.
Pytanie, czy stanie się całkowicie autonomiczna, tak? Jakby to jest ostateczne...
Jest to prawdopodobne. No mówię, no jeżeli dojdzie ona się cały czas może uczyć, tak? Więc jeżeli... i w tym momencie, gdzie są granice tego.
Dobrze, uczenia. Panie Sławku, dziękujemy, bo korzystamy z obecności pana profesora. Profesor Krzysztof Walczak, dziękuję. Pozdrawiamy również serdecznie. A, panie profesorze, jednak słuchacze zaczęli od tych wątpliwości, od tego, co wydaje się jakimś zagrożeniem, a więc krótko i jak najprościej, odnosząc się do wypowiedzi pana Andrzeja, człowiek stanie się niepotrzebny?
To są bardzo dobre pytania i to pan Andrzej zauważył, że może dojść do różnego rodzaju zagrożeń i może dojść do wykorzystania tych systemów sztucznej inteligencji niekoniecznie w taki sposób, jakbyśmy sobie to wyobrażali.
Ale pierwsze zagrożenia to są takie, które jakby my akceptujemy, czyli ona wykonuje jakieś prace, a są jednocześnie to zagrożenia...
Sztuczna inteligencja jest generalnie ogromnym postępem.
To mówmy o
wspaniałym wynalazkiem, który może w wielu sytuacjach nam bardzo pomóc.
Tak, dynamit też był świetnym wynalazkiem.
Dokładnie. Teraz tak naprawdę pytanie jest nie w samej sztucznej inteligencji, tylko w ludziach, którzy będą wykorzystywali tę sztuczną inteligencję.
Dobrze. Korzystamy z niej, panie profesorze, do tego, żeby ona zrobiła coś dobrze, bo robi to analitycznie, świetnie, bezbłędnie
i szybko.
I szybko. I na jednym ruchem ręki, czy jedną decyzją zdmuchujemy ileś zawodów zupełnie zbędnych, czyli setki tysięcy ludzi zostaje bez pracy.
I powtarzało już kilka razy, tak jak maszyny wpierw parowe, a później
zastępowały pracę fizyczną.
Czy spalinowe zastępowały pracę fizyczną, rutynową pracę fizyczną, tak w tej chwili komputery, w szczególności sztuczna inteligencja, będzie zastępować rutynową pracę umysłową.
Dobrze, to niebawem...
I co do tego zasadniczo już nie ma wątpliwości, że to tak
to
będzie.
To powiedzmy to wprost, panie profesorze, jakie zawody niebawem właściwie przestaną mieć rację bytu i samo uczenie się, same studia związane z zawodem, czy nauka zawodu jest już w tej chwili wysoce wątpliwa. No bo komputer, czy też sztuczna inteligencja robi to doskonale i jeszcze się ciągle uczy i to szybciej, czyli co? Adwokat, lekarz w wielu dziedzinach, informatyk, prawnik, bankowiec, księgowy.
Nie chciałbym twierdzić, że te zawody nie będą potrzebne, ale będą inne kompetencje potrzebne w tych zawodach.
To znaczy, no i na pewno mniej
to znaczy,
tych osób
będzie ich potrzebna mniej i będzie mniej potrzebnych takich rutynowych prac związanych z przetwarzaniem danych, z podejmowaniem decyzji. Wszędzie, gdzie mamy do czynienia z konkretnymi danymi i regułami podejmowania decyzji, komputer prawie zawsze będzie lepszy, bardziej niezawodny, szybszy i bardziej obiektywny niż jest człowiek.
Czyli dla instytucji, czy też dla szefa zawiadującego firmą taką, siaką, czy owaką, świetne rozwiązanie. Dla pracowników niekoniecznie, bo być może 3/4 albo 4/5 zatrudnionych straci pracę.
A można to spojrzeć, że będą mieli ciekawszą pracę po prostu, bo być może będą zajmowali się bardziej twórczymi, kreatywnymi sposobami pracy, a nie przetwarzaniem danych.
Bo
przecież
część
do tego
z nich,
zmierzamy.
Część z nich.
Tak,
ale reszta odpadnie.
A może będą
pracować krócej. A może nie będą...
No, to wszystko jest sprawa, jaka będzie polityka.
To drugie zagrożenie, panie profesorze.
Zatrudnianie.
Będą pracować krócej, albo w ogóle nie będą musieli pracować. No chyba nie ma gorszej przyszłości dla człowieka, który zostaje bez pracy, bo trudno mu się odnaleźć w rzeczywistości.
Tak, to jest niewątpliwie problem. Ja myślę, że takie coś się, takie zagrożenie się nie zmaterializuje. Zawsze, kiedy proste prace były zastępowane pracą maszyn, ludzie jednak znajdowali wyższego rzędu, bardziej złożone, bardziej kreatywne, bardziej wymagające zawody, które no dzięki temu stały się możliwe, prawda?
Czyli sytuacja taka paradoksalna.
Więc tak jak nam może wydawać się, że to jest jakaś przyszłość, która się czarno rysuje, tak ja myślę, że niekoniecznie. Człowiek jest bardzo elastyczny w podejmowaniu decyzji, wymyślaniu sobie zajęć i w organizowaniu sobie pracy, modeli biznesowych, modeli świadczenia usług. Wiele zawodów, które dzisiaj są wykonywane, jeszcze kilkanaście lat temu, nie, czy kilkadziesiąt lat temu w ogóle były nie do wyobrażenia, nie było takich pojęć, prawda?
Więc czyli tutaj pan profesor pociesza nas i słuchacza.
Ja bym nie był tutaj pesymistą, chociaż no, z drugiej strony systemy sztucznej inteligencji no niewątpliwie generują pewne zagrożenia. To zastępowanie ludzi w pracy to jest jakby taki najniższy poziom, ale tak jak już mówiłem, to jest narzędzie, wspaniałe narzędzie.
A pan Andrzej właśnie powiedział,
może być,
zostanie
które
czapa
może być dobrze
zarządzających
dobrze
i wykorzystają
a
źle
być,
a może właśnie
być
sztuczną inteligencję.
Rozwarstwienie,
obawiamy się tego.
Rozwarstwienie jest niewątpliwie jednym zagrożeń, któremu po prostu trzeba aktywnie przeciwdziałać, ale ludzkość radziła sobie z takimi problemami do tej pory i myślę, że byłbym nadal optymistą. Byłbym nadal optymistą w przyszłości.
A pan profesor posiada wiedzę przeogromną na temat sztucznej inteligencji wirtualnej, rozszerzonej rzeczywistości i tak dalej, bo no naprawdę mogę państwu powiedzieć, że państwo profil pana profesora sobie sprawdzą, to zobaczą, jaką ogromną dziedziną wiedzy się posługuje i ile wykładów najróżniejsze na najróżniejsze
bardzo
tematy przygotowuje.
Chciałem jeszcze nawiązać do jednej myśli.
Że pan jest tutaj po to właśnie, żeby pokazać nam, którzy mają o wiele mniejsze pojęcie o tym, właśnie czy bać się, czy nie. Cieszy mnie to, że pan tych zagrożeń aż tak nie widzi, jak nasz słuchacz.
To znaczy, wiele zagrożeń jest, niekoniecznie wynikających z zastępowania pracy, ale różnych zagrożeń, jakby powiedział, wyższego rzędu, tak? To, co pan Andrzej już tutaj wspomniał, że będzie pewna grupa ludzi, którzy będą tym zarządzać. Mm-hmm. Pan Andrzej wspomniał o informatykach. Ja bym nie powiedział, że to są informatycy, bo systemy sztucznej inteligencji, sieci neuronowe w tej chwili tak naprawdę potrzebują bardzo mało pracy. Sukces tych najnowszych systemów uczenia maszynowego polega na tym, że to są systemy uczenia nienadzorowanego, tak to się technicznie nazywa. To znaczy, że one same biorą ogromne ilości danych i się uczą po prostu.
Czyli im wystarczy coś zadać i dać prąd.
Coś zadać,
energię.
Dać energię, no i dać moc obliczeniową, mm-hmm, prawda? Mm-hmm. Na przykład Microsoft w OpenAI, które opracowało ChatGPT, jako pierwszą inwestycję zainwestowało $1 miliard. I tutaj upatruję z pewnych zagrożeń, prawda? Bo to nie jest bariera wejścia umiejętności, inteligencji, programowania, tylko to jest bariera wejścia inwestycji.
Pieniądze tak naprawdę, i decyzja, o co zapytać albo co nakazać
tak,
sztucznej inteligencji.
Druga inwestycja, to nie są, dane nie są jasne, ale mówi się nieoficjalnie, że w tym roku Microsoft zainwestował $10 miliardów w ChatGPT i w OpenAI. Także to są inwestycje, na które mogą pozwolić sobie duże państwa albo bardzo duże firmy informatyczne.
I teraz
typu
państwo
Google,
sobie
Amazon,
mogą. I państwo mogą sobie powiedzieć, dlaczego i jaką one dzięki temu będą miały władzę.
I to jest pewnego rodzaju zagrożenie. Inne zagrożenie.
I chyba bardzo realne.
Myślę, że to jest realne zagrożenie.
I czy się temu można jakoś przeciwstawić?
No, musi być taka polityka, żeby te firmy musiały w jakiś otwarty sposób zarządzać dostępnością i informacjami, które systemy sztucznej inteligencji będą nam udostępniały, czy decyzjami, które będą podejmowały.
Czyli znów, prawda? Tak naprawdę władza polityczna nad tym wszystkim będzie najważniejsza. Tak? Dobrze rozumiana władza polityczna, czyli zarządzania prawda, dla dobra wspólnego. O,
tak,
tak,
to się w historii wiele razy działo, prawda, że rządy podejmowały decyzje antymonopolistyczne, mm-hmm, na przykład po to, żeby podzielić rynek, chociażby telekomunikacyjny w Stanach. To jest tak najbardziej znany przykład. Mm-hmm.
No, ostatnio jakoś tak niechętnie dzielą pewne giganty, bo giganty zaczynają rządzić i dzielić państwa, bo do tego doszło i dlatego ta sztuczna inteligencja może być tak niebezpieczna, że wymyka się z rąk tych, którzy decydują i stanowią prawo powoli.
Innym ciekawym zagrożeniem, które wynika z wykorzystania sztucznej inteligencji, jest to, że ludzie mogą traktować te systemy jako źródło pewnej wiedzy, wykorzystywanej dobrze lub źle. I teraz, jeżeli będą na nich zbytnio polegać, to może się okazać po prostu działaniem
i tutaj dwa takie kanały widzę, bo jak będą zbytnio polegać, to może się okazać, że sami przestaną myśleć i będą przyjmować to, co zostanie im dane, ale mogą też otrzymać dane niekoniecznie prawdziwe. I to
tak,
może się
tak,
wydawać dziwne, bo mówimy o tak wspaniałej inteligencji sztucznej, która nie wiadomo, czy sztuczną właściwie już powinna być nazywana, bo pan profesor tak sobie zażartował, albo nie zażartował wcześniej.
Są tacy naukowcy, którzy twierdzą, że inteligencja jest inteligencją, czy ona jest biologiczna, czy informatyczna, to jest sprawa wtórna, ale nie podzielałbym tej opinii jeszcze. Natomiast tak, oczywiście, systemy sztucznej inteligencji, zwłaszcza te, które są ostatnio popularne, czyli na przykład ChatGPT, mają tendencję do halucynacji, tak zwanych. To się określa pojęciem halucynacji. Po prostu mówią nieprawdę czasami. I co więcej, ta nieprawda potrafi być ujęta w bardzo przekonującej, wiarygodnej formie, w której jedno zdanie nieprawdziwe przeczy jakby całkowicie idei całej wypowiedzi, prawda? A to wynika z mechanizmu ich budowy. One wybierają najbardziej prawdopodobne słowa czy stwierdzenia, które później się pojawiają, ale nie wybierając te zupełnie najbardziej prawdopodobne, prawdopodobne, tylko te troszkę mniej prawdopodobne również, po to, żeby zróżnicować, urozmaicić,
przekazać ciekawe wypowiedzi, a nie ciągle
żeby,
to samo.
Żeby nie powtarzały ciągle tego samego.
Dobrze. Panie profesorze, za chwileczkę o tych zagrożeniach jeszcze będziemy mówili, a także o szansach, mam nadzieję. I chciałbym, żeby jeszcze ta druga część naszej rozmowy dotyczyła edukacji, bo tu mieliśmy o uczeniu się, ale tym dotyczącym zawodów, dotyczącym zarządzania szeroko rozumianego. Ale edukacja człowieka to jest coś, co w tym kontekście dostępu do czatu GPT, czy w ogóle do sztucznej inteligencji jest bardzo ciekawe. Jeszcze pan Jacek dzwoni teraz. Halo, dzień dobry, panie Jacku, wytrzymał pan?
Tak, dzień dobry.
Dziękuję za cierpliwość.
Ja chcę tylko zasygnalizować jeden element w tym wszystkim naszym życiu. Co się wydarzy, jeżeli do tego dołożymy likwidację pieniędzy i karty, tylko karty bankowe, to w tym momencie my jesteśmy naprawdę, że tak powiem, no, nie mamy wiele do powiedzenia, bo wszystkie przelewy, nieprzelewy finansowe, czy kontrola, czy wstrzymanie gotówek, bo do tego może dochodzić. W tym momencie mamy ręce związane i jest po ludzkości, która posługuje się w sumie, korzysta z własnego sumienia.
Jest po ludzkości, jeśli ta wiedza tak ogromna o każdym z nas zostanie w jakiś sposób wykorzystana, zły rozumiem.
Oczywiście, a tym bardziej jak nie będzie, jak będą zlikwidowane pieniądze. Po prostu jeżeli wszystkie transakcje będą realizowane przez banki, dzięki kartom...
I teraz banku. Państwo sobie przypomną jeden z filmów, wielu pewnie, o ile się nie mylę, grał tam Harrison Ford, gdzie potrafiono go namierzyć w każdym miejscu i wszystko o nim wiedziano, bo ta sztuczna inteligencja wszystko sprawdzała. Od rozpoznawania twarzy poprzez konto bankowe, wyciągi, po prostu, płacenie itd. Pan, itd.
Ja panu powiem tak, ludzie naprawdę bardzo zdolni, inteligentni, bawią się po prostu w Pana Boga. Chcą być Panem Bogiem. Czy Pan Bóg jest, czy go nie ma, to do tego oni zmierzają.
Dziękuję Panie Jacku. To, Panie Profesorze, no, trudno się nie odnieść do tego ostatniego stwierdzenia.
Tak, do tego samego nawiązał też pan Sławek i do tego słynnego listu Elona Muska i wielu innych naukowców i też szefów firm, bo przecież tam i Steve Woźniak z Apple'a był i wielu innych, którzy zaapelowali o zatrzymanie prac nad sztuczną inteligencją na 6 miesięcy. Ale to jest całkowita utopia, czegoś takiego nie da się zrealizować. Są firmy, które działają komercyjnie na zasadzie konkurencji i ten list, powiem szczerze, w środowisku został odczytany jako hej, zostaliśmy w tyle, poczekajcie na nas przez 6 miesięcy, to was dogonimy. W tym myśleniu utwierdził nas Elon Musk, który 3 tygodnie później, jak ten list no, nie został jakoś super dobrze przyjęty, stwierdził, że będzie budował własny system sztucznej inteligencji, prawda? Zresztą, co ciekawe, może nie, słuchacze o tym nie wiedzą, Elon Musk był jednym z oryginalnych kilku założycieli firmy OpenAI, która opracowała ChatGPT. Tylko w 2018 roku, prawdopodobnie nie widząc tutaj większych perspektyw, a oficjalnie unikając konkurencji z Teslą, zrezygnował z tej inwestycji.
No i teraz poczekajcie.
A teraz poczekajcie. Więc...
To jest humorystyczne, ale z drugiej strony pokazuje, że zapanować nad tym, czyli ograniczyć, o czym wspominaliśmy troszeczkę wcześniej, że państwa, czy też rządy no, w jakiś sposób sprawując kontrolę nad tym, żeby to nie poszło w jakąś złą stronę, no, mogłyby spróbować oddziaływać, ale to będzie niezmiernie trudne.
To będzie niezmiernie trudne. No, żyjemy w świecie, który jest otwarty, jest wiele państw, wiele rządów, wiele firm i każdy ma inne interesy, konkurują pomiędzy sobą, próbują zdobyć przewagę. Nie wszyscy też mają pozytywne intencje, prawda?
Ale kiedy założymy nawet, panie profesorze, że to nie będzie tak, że ktoś ze złymi intencjami zrobi z tego bardzo złą rzecz, zły użytek, to jest jeszcze jedno pytanie. Czy sztuczna inteligencja wybije się na autonomię i to ona zacznie zarządzać nami?
W krótkiej perspektywie takich zagrożeń nie widzę, bo to jednak my cały czas kontrolujemy infrastrukturę, na której sztuczna inteligencja działa. Po prostu można wyciągnąć wtyczkę,
ale
chociaż to nie jest takie już
tak
proste, bo to wszystko jest rozproszone, działa w chmurze. Właśnie. Pytanie, jakie możliwości wykonawcze, czyli jakie możliwości działania w świecie rzeczywistym damy systemom sztucznej inteligencji, od tego bardzo wiele zależy. Tutaj
to znaczy
pojawił się ten motyw Terminatora, prawda? Kiedy sztuczna inteligencja kontrolowała systemy militarne, prawda? To był bardzo dobry film, taki pokazujący te zagrożenia. No, oczywiście czegoś takiego nie możemy zrobić, prawda? Bo bo to jest realne niebezpieczeństwo.
To znaczy, pytanie, nie możemy, czy... bo nie powinniśmy, natomiast fizycznie
tak, nie możemy, możemy coś takiego zaprogramować. Natomiast fizycznie tak. Moglibyśmy coś takiego zaprogramować. I teraz pytanie, czy nie znajdzie się ktoś, tak, tu nie chcę wymieniać konkretnych państw, ale moglibyśmy je łatwo wymienić, które mogą kusić się o to, żeby próbować tego typu rzeczy robić. Więc...
No to tu jest szansa, którą dostrzegam.
Regulacja. Wydaje mi się, że regulacja, prawo i nadzór nad firmami może nas w rozsądnej perspektywie czasowej chronić.
Ja bym miał niestety wątpić, bo a propos działania regulacji międzynarodowych nawet, no myślę, że mamy różne przykłady. Natomiast tak sobie pomyślałem, że być może taki rodzaj równowagi, że tak jak pan profesor wspomniał, różne państwa mogą różne rzeczy chcieć źle wykorzystać i użyć. Nie wiem, czy dobre byłoby takie odniesienie do arsenału nuklearnego, kiedy jeden posiadał i drugi posiadał, no to byli zaszachowani. Czy tak samo może być z władzą nad działaniami sztucznej inteligencji, że my się szachujemy i dlatego to nie może pójść za daleko?
Tak, z tym, że sztuczna inteligencja różni się od takich dotychczasowych systemów, z strony których zagrożeniami sobie radziliśmy, tym, że się rozwija. Sztuczna inteligencja się rozwija, sama się uczy i potrafi się bardzo szybko uczyć z jednej strony. Co więcej, ten przyrost szybkości jest wykładniczy. Tak? To, co kiedyś zajmowało 10 lat, potem zajmowało rok, a w tej chwili zajmuje miesiąc.
To jest tak zwany postęp geometryczny, tak jak mówiliśmy.
Postęp geometryczny i to obserwujemy chociażby w kilku ostatnich latach. Przecież od roku 2020, kiedy te systemy, czy tam 18 nawet, kiedy te systemy właśnie takie językowe, typu właśnie ChatGPT czy inne zaczęły się rozwijać, no ten widzimy chociażby po tych kilkudziesięciu systemach, które powstawały, że ich liczba parametrów, liczba węzłów, które w nich są, no wykładniczo rośnie. W tej
jakości chwili produktu,
o miliardach,
które oferują.
O miliardach parametrów, które one są w stanie zapamiętać i wykorzystać w tym procesie podejmowania decyzji, no i niesamowity postęp jakości, prawda?
Czyli nagle któraś ze stron może uzyskać skokowo przewagę niesamowitą, tak?
Któraś ze stron, albo możemy doprowadzić do sytuacji, w których systemy sztucznej inteligencji zaczynają przekraczać po prostu w pewnych aspektach inteligencję ludzką.
No i
teraz
mówię...
pytanie się pojawia, czy będziemy w ogóle w stanie zauważyć coś takiego, no bo jednak jednostka mniej inteligentna w danej dziedzinie może nie koniecznie rozumieć działania tej jednostki bardziej inteligentnej.
I stąd moje pytanie jest podstawa, o autonomię sztucznej inteligencji. Czy ona może wejść na ten poziom autonomii i decydowania o nas?
Na razie nie dostrzegam tego typu zagrożeń. Natomiast z postępem wykładniczym czy geometrycznym mając do czynienia, to bardzo szybko może się zmieniać sytuacja i trudno powiedzieć, gdzie będziemy za 10 lat na przykład.
Za chwilkę zapytam pana profesora, czy odcinać dzieciakom możliwość korzystania z ChatGPT, bo ludzie się tego boją, rodzice się tego boją, nauczyciele się tego boją, szkoły się tego boją, obawiają, nie wiedzą jak reagować, jak tu uczyć dzieciaki, bo mówię, że o tej edukacji musimy na koniec powiedzieć. Teraz dwa krótkie pytania ze strony naszych słuchaczy. Pan Piotr i pan Sławek, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Piotr?
Pytań to ja nie wiem, czy ja mam jakiekolwiek pytania.
To stwierdzenie.
Tak dużo zostało powiedziane.
Moglibyśmy jeszcze do wieczora.
Jedna z tych rzeczy, które są nazywane teraz, to jest dla waszego dobra. No to takie nowo popularne kłamstewko. No i tak wziąwszy wszystko w kupę, słuchając tych argumentów, na 95% prędzej czy później, jak to było mówione, znajdzie się to w rękach psychopatów i szaleńców i uważam, że zagrożenie jest podobne miarom albo straszniejsze niż Holokaust. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy też ludzie, którzy dla własnego interesu, jak rozumiem, będą z tego korzystać, co jest chyba najbliższe w ogóle sprawie. Pan Sławek?
No ja też się przychylam do słów poprzedniego słuchacza, że pan profesor mówił właśnie o tym, że jakieś regulacje prawne, oczywiście regulacje prawne są ważne, jeżeli możemy to egzekwować, ale nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkiego, co się dzieje na świecie. Podobnie też jest z laboratoriami medycznymi, gdzie różne rzeczy się dzieją. I to wszystko tak składa się na troszeczkę bardzo taką no niezbyt przyjemną przyszłość dla nas. I myślę, że to jest tylko kwestią czasu, kiedy coś takiego się stanie, że nie będziemy w stanie już nad tym zapanować.
A dnia ani godziny nie znamy,
ludzie,
bo postęp jest wykładniczy.
Ludzie są po prostu zbyt głupi, żeby po prostu zbyt głupi i zbyt egoistyczni często, żeby po prostu móc zapanować nad tym i robić coś dla dobra ludzkości. A to, co mówią teraz właśnie o tym dobru ludzkości, no to czasami coś akurat się, że tak powiem, skapnie nam przy okazji, ale tak wszystko co się dzieje, to jest tylko po prostu dla własnych korzyści i nic tutaj.
Panie Sławku, dziękuję. Dodawać. Szkoda, że tak czarno to brzmi, ale rzeczywiście ja rozumiem Państwa argumenty, Pan profesor z pewnością
tak,
też
ja
rozumie.
Tak, też je doskonale panie rozumiem profesorze. I pewne obawy podzielam, ale nie chciałbym, żeby tylko ten negatywny aspekt
otóż
był tutaj
to
podkreślony.
Ale zostawmy to za 5 minut, na koniec audycji, żeby Pan profesor się odniósł do tego i pokazał jednak to, co jest wielką szansą, bo kiedyś też bano się rewolucji przemysłowej i wielu innych rzeczy, widząc to jako tragedię i zagrożenie. Taka skala oddziaływania na nas nie była to jak teraz, ale może jest to szansa. Krótko, wróćmy do edukacji, do szkolnictwa, do systemu szkolnictwa, który cały czas tkwi u nas w XIX wieku. Jednak ten model zdobywania wiedzy, posługiwania się wiedzą zastaną zdobytą, a nie tworzeniem, nie przetwarzaniem, nie wyciąganiem wniosków. Oczywiście w wielu szkołach wielu nauczycieli potrafi to robić, ale system jednak jest taki. Czy on obroni się, albo jak powinien się zmienić, jak musi się zmienić w obliczu możliwości korzystania, bo już miliony w Polsce korzystają z zasobów i z umiejętności, z działania sztucznej inteligencji?
Tak, to znaczy ten system musi się zmienić, natomiast
i to szybko musi się zmienić,
natomiast pozostanie i pewne bardzo ważne funkcje systemu edukacji pozostaną. I jednym z takich elementów jest chociażby przekazywanie wiedzy. Nie można nie przekazywać wiedzy na zasadzie, że mamy Wikipedię, na zasadzie, że mamy system sztucznej inteligencji, któremu odpowie, bo człowiek musi nie tylko zrozumieć, co mu odpowie system sztucznej inteligencji, ale być w stanie zweryfikować to, czy to, co tą odpowiedź, którą uzyskał, jest poprawna. Tak?
Bo sztuczna inteligencja, przypominałem słowa pana profesora, potrafi...
Ma tendencję do halucynacji.
Tak, potrafi kłamać, ja tak powiem po prostu.
Tak, potrafi kłamać i to nie jest zła wola, czy sposób zaprogramowania tego.
Na razie nie jest to zła wola, tak.
Wynika to jakby z funkcji, w jaki sposób
czyli
to funkcjonuje.
Czyli absolutnie pozostaje ta konieczność zdobywania wiedzy.
Zdobywanie wiedzy na
przekazywania
pewno.
Przekazywania wiedzy.
Również ćwiczenie, prawda? Bo przecież szkoły czy uniwersytety stawiają wyzwania, które studenci czy uczniowie muszą spełniać. To powoduje, że się rozwijają, potrafią lepiej funkcjonować, myśleć. Komunikacja interpersonalna, możliwości zdobywania wiedzy, pracy w grupie, prawda? I to są funkcje, których sztuczna inteligencja w żaden sposób nie przejmie. Ona potrafi napisać krótkie wypracowanie na jakiś temat, ale my musimy nadal zweryfikować, czy to jest poprawne, wybrać z tego to, co rzeczywiście chcieliśmy powiedzieć, bo uważam, że nie ma nic złego w korzystaniu ze sztucznej inteligencji, ale jeżeli na przykład student, czy naukowiec, czy pracownik pisze na jakiś temat, to powinny być to jego myśli, jego przekonania, a nie na zasadzie,
czyli on zadaje sztucznej inteligencji pewne zadanie do wykonania, pozbieraj mi takie informacje,
znajdź mi wnioski. Ona proponuje pewne rozwiązania, szuka faktów, szuka powiązań, a ja to zbieram i po prostu przygotowuję
końcową
wersję.
Czy uczniowie, studenci powinni być uczenia się obsługi
tak, oczywiście. Ja na przykład na zajęciach zachęcam studentów do korzystania ze sztucznej inteligencji.
To jest chyba podstawa, prawda, dzisiaj w szkole.
Żeby... Różnie szkoły podchodzą. Niektóre zabraniają korzystania ze sztucznej inteligencji. Są takie też regulacje prawne w niektórych krajach, nawet unijne,
tak,
że nie wolno wykorzystywać. Ja na zajęciach pokazuję na przykład, jeżeli programujemy jakąś grę, to pokazuję, jak na przykład za pomocą sztucznej inteligencji wygenerować skrypt, który wykonuje naszą funkcję. Po co spędzać pół godziny na zastanawianiu się nad składnią takiego skryptu, skoro jest już w tej chwili mechanizm,
ja myślę, że te zakazy, pani profesor, są dlatego, że wciąż jakaś część, także tych, którzy decydują, boi się, tylko właśnie czego? No bo to jest jakaś obawa, jeżeli zakazuje się korzystania ze sztucznej inteligencji, jeżeli jeszcze nie jesteśmy
gotowi.
Obawa,
że ten system, który mamy w tej chwili edukacyjny, nie jest na to gotowy.
Właśnie.
Pozostaje duży problem weryfikacji na przykład. Tak? Jeżeli student pisze wypracowanie, czy jakiś esej na zaliczenie, czy na kolokwium, no to teraz nauczyciel, czy wykładowca ma problem z weryfikacją.
Właściwie, panie
profesorze, takie narzędzia, które do tego służą i one do pewnego stopnia dają radę zweryfikować, czy to jest napisane przez człowieka, czy jest napisane
Ale do pewnego stopnia.
Ale do pewnego stopnia.
I to musi być
człowiek... Są mechanizmy, które pozwoliłyby to zrobić dobrze. Jednym z takich mechanizmów jest znak wodny, po angielsku watermark, który w pewien statystyczny sposób zakodowane informacje zawiera w wygenerowanym tekście. Tego człowiek nie widzi, ale na przykład wiedząc, jakie są statystyczne prawdopodobieństwa występowania lit w słowach na przykład, tak, jest w stanie z dużym prawdopodobieństwem określić, czy to jest tekst automatyczny.
Jeszcze,
czy
tutaj milion słów na ten temat powiedzieć, bo to jest i kwestia chociażby praw autorskich, i kwestia sztuki, która przestaje być sztuką wykonywaną przez człowieka, tylko przez sztuczną inteligencję, nie do odróżnienia. Mnóstwo innych rzeczy. A propos edukacji, to pewnie trzeba by tutaj posadzić ministra edukacji i zapytać, jak szybko i w jaki sposób szkoła powinna się zmienić, korzystając z wiedzy państwa. Natomiast na koniec jeszcze to, o czym mówili słuchacze, te obawy dotyczące przyszłości, czy to już jest tylko kwestia czasu. No taka dość czarna wizja, jaką przedstawili nam słuchacze, bo ta wizja pojawia się w wielu wypowiedziach.
Ta wizja pojawia się, ale powiem szczerze, jest wiele zagrożeń egzystencjalnych, bo to mówimy o tych takich najpoważniejszych zagrożeniach egzystencjalnych dla człowieka czy dla ludzkości. Być może sztuczna inteligencja w przyszłości takie zagrożenie będzie stanowić, ale na razie myślę, że ona nas bardziej przed tymi zagrożeniami chroni, niż je stwarza. Tak? Jeżeli wyobrazimy sobie na przykład... Powiem szczerze, COVID się z nami obszedł bardzo delikatnie, tak? Bo była to pandemia, która miała globalny zasięg, ale nie była aż tak śmiertelna, prawda? Wyobraźmy sobie, że mielibyśmy wirusa, który zabija nie 3%, tylko 50% nosicieli, prawda? Sztuczna inteligencja i badania w tej dziedzinie mogą nam pozwolić uniknąć tego typu sytuacji w przyszłości, prawda? Wykrywając takie zagrożenia, tworząc leki na przykład, które będą lepiej funkcjonowały, czy jakieś mechanizmy działania i tak dalej. Jest wiele obszarów, w których sztuczna inteligencja może nam bardzo
chociaż
pomóc.
Panie profesorze, ta sztuczna inteligencja, do czego nawiązywali też słuchacze, pozwala z człowieka uczynić niewolnika. I to Chiny pokazały, a czas późniejszych badań pokazał, że te działania tak
ale
drastyczne wcale nie
były słuszne.
Ale
tu znowu wracamy do regulacji i do polityki, prawda? To jest, sztuczna inteligencja jest narzędziem. Młotek można wykorzystać w dobrym celu do wbicia gwoździa albo do zrobienia komuś dziury w głowie. I teraz pytanie, w jaki sposób, czy to znaczy, że należy zakazać młotków? Nie. Należy po prostu zakazać ludziom robić krzywdę innym za pomocą młotków. I pytanie, jak to zrobić? Ja nie mam tych odpowiedzi.
A nawiązując do wypowiedzi słuchacza, czy zatem na siłę, teraz by trzeba powiedzieć, utrzymać gotówkę, żeby nie dopuścić do tak totalnej wiedzy o nas, którą posiada sztuczna inteligencja, czyli ktoś, kto nią zarządza i nadzoruje? Czy takie mechanizmy, które pozwalają się wymknąć pewnym algorytmom, powinny być pozostawione dla naszego bezpieczeństwa, jak gotówka chociażby?
To jest dobre pytanie, bo odchodzenie od gotówki ma wiele zalet, tak? Efektywność, szybkość, ale też możliwość wyłapywania różnego rodzaju defraudacji, oszustw, unikania podatków i wielu, wielu innych rzeczy pozytywnych, które wynikają z odejścia od gotówki. Ale znowu pojawia się, kto wykorzystuje tę technologię. Jeżeli spojrzymy na Chiny, tak, gdzie mamy monitoring ludzi, jesteśmy w stanie robić ich ranking, na przykład ich wiarygodności tutaj, jeżeli chodzi o lojalność do partii rządzącej, tak, na podstawie ich zachowania, to teraz pytanie, jaki system polityczny, jak ten system polityczny, który w danym kraju jest, będzie te mechanizmy wykorzystywał, prawda?
Lub jak pewne mechanizmy w pewnych krajach, mniej jawne, bardziej ukryte, tak. Że można wyłączyć człowieka właściwie z życia, odcinając go od wszelkich możliwych dóbr, także tych materialnych, które pozwalają przeżyć.
Tak, prawda? Ale jednak nie chcemy wrócić
nie
do
chcemy,
lasu, prawda?
Oczywiście, że nie.
Ale żyć,
zagrożenia trzeba nazywać.
Bo możemy sobie tutaj wyobrażać, jak fajnie było kiedyś, jak nie było całej technologii, żyliśmy w lesie, oglądaliśmy wschód, zachód słońca, ptaszki śpiewały, ale pamiętajmy, że żyliśmy średnio 30 lat, prawda? Więc ta technologia jednak nam bardzo pomaga w wielu aspektach. Natomiast jest sprawa, żeby regulować jej wykorzystanie w odpowiedni sposób.
Czyli absolutnie nazywać po imieniu zagrożenia, bo nie można o tym zapomnieć.
Tak.
To jest podstawowa sprawa.
Oczywiście.
A potem uczyć się tego, śmiem twierdzić, że tak jak niektóre systemy edukacyjne w krajach zabraniają na razie korzystania z tego, to może na tyle są mądre, że przygotowują system edukacji, żeby jak najszybciej wszedł, żeby właściwie to
wykorzystać. To była zmiana, która bardzo szybko nastała i wielu ludzi się w tym pogubiło, nie wiedziało, co z tym zrobić i pewne decyzje były podejmowane bardzo szybko. Moim zdaniem odcinanie od dostępu do technologii nie jest sposobem, bo tego się w ogóle nie da zrobić. Tak? Nie da się uniknąć tego, że ludzie będą z tego korzystali. Natomiast należy ich uczyć robienia tego w dobry
sposób. Korzystajmy z tego zatem jak najlepiej. Do rozmów możemy jeszcze wrócić. Naszym gościem był profesor Krzysztof Walczak, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych, kierownik tej katedry z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dziękuję panie profesorze bardzo.
Dziękuję państwu za
uwagę. I mam nadzieję na kolejne spotkania, bo to ta wiedza, którą pan przekazuje, jest ogromnie ważna. Państwu dziękuję za udział. Paweł Kratkowski, Tomasz Jędraszczak, dziękujemy, kłaniamy się. Do usłyszenia za 5 minut, godzina 13:00.